Niewłaściwa gra ucznia mogła doprowadzić go do utraty panowania nad sobą. Łamał wtedy krzesła i tupał nogami. Równocześnie pisał, rysował, wyżywał się aktorsko, był przenikliwym obserwatorem świata i bardzo obrotnym człowiekiem w interesach.
Tak zgodnie charakteryzują Chopina jego biografowie.
Młody Chopin w Wielkopolsce.
Chopin był niesamowicie czuły na dźwięk. Bez przerwy przypominał o pięknym dźwięku. Bez przerwy przypominał o swobodzie aparatu, bo to też wpływa przecież na dźwięk. Natomiast jak ktoś zagrał jakimś bardziej twardym czy ostrym dźwiękiem, to od razu mówił, co to, szczekanie psa.
Chopin chyba musiał być bardzo, bardzo wrażliwym człowiekiem. Wrażliwym na wszystko, co go otacza i bardzo dużo przecież przebywał na wsi. Sądzę, że był czuły na obrazy, był czuły na słowa, bo przecież dużo czytał. I to wszystko chyba jakoś spowodowało, że on te swoje przemyślenia, swoje wrażenia nie umiał może ich opowiedzieć, chociaż wiadomo, że był doskonałym pisarzem, przecież świetnie pisał, listy są doskonałą literaturą, a jednak chyba najlepiej wypowiadał się poprzez muzykę. Z jednej strony mamy mazurki, możemy powiedzieć, że Polska, dlatego że korzysta z naszej muzyki ludowej, jedzie do Żychlina na wesele, słucha tej muzyki, potem przetwarza ją, mamy ją w jego twórczości.
Warszawa, 12 września 1829 roku. Wracając, byłem na weselu panny Bronikowskiej, Melasi. Śliczne dziecko. Poszła za Kurnatowskiego. Często się ciebie wspominało. Kazała ci się kłaniać. Jej rówieśniczka, kuzynka, co też parą dniami w przód poszła za mąż. Jeszcze ładniejsze dziecko. Ładnie im było po weselnemu.
Pisał Fryderyk Chopin do swojego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego o weselu w Żychlinie, gdzie trafił wraz z doktorem Adamem Bogumiłem Helbichem, u którego gościł w Kaliszu. Było to podczas drogi powrotnej z Drezna do Warszawy.
Doktor Helbich był w Kaliszu dopiero od półtora roku. Przedtem był lekarzem w Koninie. I gdy był w Koninie, poznał oczywiście okoliczną szlachtę, w tym Bronikowskich w Żychlinie, którzy mieszkali w pięknym pałacu. Byli wyznania kalwińskiego. Obok pałacu była świątynia kalwińska. Doktor Helbich wybierał się akurat na wesele Melasi Bronikowskiej. Okazało się, że Chopin Melasię poznał w Warszawie. Mniejsza w jakich okolicznościach, za długo było opowiadać. Tam zaraz na wstępie poznał Chopina niejaki Henryk Unruk z Dzięczyny pod Poniecza, w powiecie dzisiejszym Goszczyńskim, wtedy Kropskim, gdyż był w Dusznikach w 1826 roku i był na koncercie Chopina. Chopin wtedy dał tam dwa koncerty na rzecz sierot. Natychmiast Unruk opowiedział o tym zdarzeniu wszystkim uczestnikom wesela i Chopin stał się od razu bardzo popularny. Na zakończenie pobytu po trzech dniach doktor Helbich pisze o tym w Wieku Sędziwym, w Tygodniku Ilustrowanym zawieścił wspomnienie z tego wesela. Pisze, że ostatniego dnia zabawiono się w taką grę towarzyską. Otóż każdy został pasażerem jakiejś stacji i gdy konduktor czy pocztylion dyliżansu wyczytywał nazwę tej stacji, to trzeba było wstać i powiedzieć, powiedzmy, jestem. Jeżeli się tego nie zrobiło, to trzeba było dać fant. I spóźnił się z taką odpowiedzią właśnie Henryk Unruk. Musiał w związku z tym wykonać czynność, którą narzuciły mu obecne i biorące udział w grze damy. Zrób coś, co wszystkim się spodoba. Wybiegł, urwał gałązkę bluszczu, przewiązał ją wstążeczką, wrócił, włożył na głowę Chopina i wypowiedział coś w rodzaju takiej rzymskiej sentencji. Wieńczę talent i cnotę. Tak jak w starożytnej Grecji wieńczono bohaterów olimpiad. No, Chopin miał łzy w oczach, wszyscy mieli łzy w oczach, a ze źródeł w każdym razie wynika, że był to pierwszy wieniec laurowy dla Chopina. Drugi wieniec mu ofiarowała rok później panna Moriolówna, córka guwernera dziecka wielkiego księcia Konstantego. A trzecim, no to namalował go Delacroix jako Dantego w wieńcu laurowym.
Chopin tańczył na tym weselu, o którym mówiliśmy wcześniej?
Nie sądzę, żeby dziewczyny mu pozwoliły spocząć. Zwłaszcza, że od samego początku zdobył taką sławę, a Melasia go znała już z Warszawy, gdy odwiedzała tam dziadka, senatora Królestwa Polskiego, który musiał razem z innymi senatorami przez półtora roku siedzieć tak długo, jak trwał proces członków Towarzystwa Patriotycznego, z pewnością tańczył. No może nie był jakimś wielkim wielbicielem tańca, o czym świadczy fakt, że kiedyś sobie skręcił nogę tańcząc właśnie mazura i może to go trochę czyniło ostrożniejszym. Natomiast już słyszałem, ile to się nasłuchał melodii ludowych rzekomo na tym weselu i tak dalej. No powiedzmy sobie, na tego typu weselach grały przeważnie żydowskie kapele, których było sporo, a rzadziej jacyś grajkowie wiejscy. Co prawda na przykład Eliza Radziwiłłówna narysowała takich dwóch Dorfmusikanten, jednego na, do dzisiaj nie wiadomo, czy na kozie, czy na dudach, a drugi na skrzypcach. Ale to nie były zespoły na wesele bogatych, arystokratycznych czy bogatych szlacheckich domów.
Warszawa 20 października 1829 roku. Pomyślisz może, skąd mi się wzięła taka mania pisania listów, że już trzeci do ciebie w tak krótkim przeciągu czasu posyłam. Jadę dziś o 7 godzinie z wieczora dyliżansem do Wiesiołowskich w Poznańskie i dlatego wprzód piszę, zwłaszcza, że nie wiem, jak długo mi tam bawić wypadnie. Lubo paszport tylko na miesiąc wziąłem.
Te słowa Fryderyk Chopin kierował do Tytusa Wojciechowskiego tuż przed wyjazdem do Strzyżewa, gdzie mieszkała jego matka chrzestna, Anna ze Skarbków Wiesiołowska, wraz z mężem Stefanem.
Majątek Strzyżewo. Koniec lata 1829 roku.
Witaj, Fryderyku.
Ręce całuję pani matki.
Tylko chrzestnej, Fryderyku, tylko chrzestnej.
Ciocia przecież wie, jak wielkim szacunkiem i miłością ją darzę. A gdzie wuj Stefan?
Musiał jechać do sąsiada ze sprawą, ale na kolację powinien wrócić. A jak droga?
Dyliżans wytrząsł mnie niemiłosiernie. Ale nie rozmawiajmy o mnie. Co tutaj słychać? Jak zdrowie drogiej cioci?
Wuj jak zwykle na wiosnę narzekał, że mu łąki podtopiło. Ale tak to na wsi bywa, gdy śniegi puszczają. Z Bożą pomocą zdrowi jesteśmy i z sąsiadami w zgodzie żyjemy.
Zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje.
Święte słowa, Fryderyku. Święte słowa.
A czy są jakieś wiadomości z Antonina?
Na razie jeszcze nie, ale powinieneś być dobrej myśli.
Ojciec uparł się, aby o protekcję u księcia Antoniego się starać.
Pan Mikołaj ma dobry koncept. Jeśli znajdziesz w Radziwille protektora, to salony Berlina staną przed tobą otworem.
Berlin to nie jest miejsce dla mnie. Wiedeń to jest centrum muzycznego świata. Tam trzeba być, aby coś znaczyć.
Cierpliwości, Fryderyku, cierpliwości. Bądź dobrej myśli. Thank you.
Gdy jechał do Antonina, to podróż trwała 24,5 godziny. Gdy jechał w następnym roku, wyjeżdżał z kraju, podróż przyspieszono o 1,5 godziny, czyli trwała 23 godziny. Najnowocześniejszy w Polsce pojazd, którym Chopin do Kalisza przyjechał, wygodny. Nawet bagaże były chronione przed zgubieniem w specjalnych skrzyniach, do których klucz się znajdował na każdej stacji. Pocztylion nie mógł bagażu wydać. Dopiero gdy przyjechano na konkretną stację i ktoś chciał wysiadać, to otwierano skrzynię kluczami i wydawano ten ładunek.
W podróżach do Wielkopolski ważnym miejscem był Kalisz. Była to bowiem stacja przesiadkowa, na której Chopin znalazł się 6 razy.
Wracając, byłem w Kaliszu na jednym wieczorze, gdzie była pani Łączyńska. I panna Wiernacka wyciągnęła mnie do tańca. Musiałem Mazura tańczyć, i to z ładniejszą jeszcze panną od niej, a przynajmniej równie piękną panną Nieszkowską Pauliną, która nie chce generała Miecielskiego, a on się do niej koniecznie adresuje.
Prawdopodobnie była to taka panieńska intryga. Jak zauważył Chopin, do panny Pauliny koniecznie się adresuje generał Niecielski. Prawdziwe nazwisko Mycielski, był to komendant Kaliskiego Korpusu Kadetów. No miał już trochę ponad 40 lat. Dziewczyna na pewno by wolała kogoś ze starszych, pięknie umundurowanych kadetów z tej szkoły, a nie podstarzałego już komendanta. Więc chyba, aby uwolnić ją od tych nieustannych umizgów, panna Wiernacka namówiła Chopina, żeby zaprosił Paulinę do tańca i rzeczywiście ją zaprosił do Mazura. Jak ten Mazur wyglądał, nie wiem. W każdym razie Chopin zauważył, że obecny na tym wieczorze grafoman z Warszawy, ale wtedy już był inspektorem szkolnym w Płocku, kajetan Jaksa Marcinkowski, z zabłoconymi butami Mazura wywijał.
Po sukcesach koncertów fortepianowych w Warszawie zbliżał się czas wyjazdu Fryderyka Chopina z Królestwa Polskiego.
On miał wyjechać, żeby pogłębić swój warsztat, żeby poznać dzieła innych kompozytorów, żeby nie być w tej zaściankowej Warszawie, bo przecież Warszawa była wtedy małym miastem. Przecież jak przyjechał do Paryża i poszedł do opery, to się zachłysnął nią. Zaczął chodzić tam bez przerwy, codziennie, słuchać, żeby po prostu poznać to, co tworzą inni. Czasami w dziełach innych kompozytorów można powiedzieć, o, to są wpływy Bacha, to są wpływy Beethovena. U niego właściwie tych wpływów nie ma. To jest zawsze Chopin. Nie można go wydrzeć z kraju, nie można go wydrzeć przecież z wydarzeń historycznych, które się u nas wtedy działy. Ale z drugiej strony wiadomo, że rodzina próbowała otaczać go takim kordonem. Nie, żeby nie wiedział, bo on wiedział o tym, co się dzieje, ale żeby po prostu ta historia jakoś go nie dotknęła, żeby nic mu się nie stało. Tak jakby sobie zdawali sprawę od początku, że jest wielki, że jest jedyny, że musi wyjechać, żeby móc się po prostu rozwijać.
Wiadomo, że należy grać Chopina wydłużonymi palcami, opuszkami palców, ma się większy kontakt z klawiaturą. I co jeszcze? W tych wolnych, w tych śpiewnych utworach czy momentach on się dosłownie kazał lepić do, palcami oczywiście, lepić do klawiszy.
Thank you.
Wielkopolska ma niezbadane zupełnie historie. No przecież ilu przyjaciół Chopina lub choćby jego znajomych osiedliło się na tej ziemi? Weźmy. Doktor Hoffmann, z którym mieszkał przez pewien czas w Paryżu razem w jednym mieszkaniu, był lekarzem w Kurniku, a potem dość długo w Śremie. Pod Śremem osiedlił się, kupił wieś Stanisław Egbert Koźmian, Leon Śmitkowski, któremu Chopin dedykował trzy mazurki opus 50, Cezary Plater, u którego według słów Juliusza Słowackiego Chopin się upił i przepięknie improwizował na fortepianie. W Turwi ożenił się z córką generała Chłapowskiego Jan Koźmian, późniejsza prawa ręka wypędzonego przez Prusaków arcybiskupa Leduchowskiego. W Kaliszu żył Michał Mojżesz Flam z żoną Heleną, u którego Chopin jadąc do Antonina nocował.
Kalisz w listopadzie 1830 roku stał się ostatnim miejscem w Wielkopolsce, gdzie zatrzymał się przejazdem Fryderyk Chopin. Dołączył do niego wtedy przyjaciel Tytus Wojciechowski. Razem odwiedzili Antonin, ale nie zastali tam Radziwiłłów. Czy pojechali jeszcze do Strzyżewa, by pożegnać się z matką chrzestną? Nie wiemy. W samym Strzyżewie dwór Wiesiołowskich nie zachował się do dzisiaj. W Żychlinie, na ścianie pałacu, gdzie odbyło się wesele panny Bronikowskiej, jest pamiątkowa tablica. Takie tablice są również w Kaliszu. 5 listopada Chopin wyjeżdża wraz z Wojciechowskim do Wrocławia. Stamtąd wysyła list do rodziny, który niestety zaginął. Zachował się natomiast list do Jana Matuszyńskiego.
Wiedeń, 26 grudnia 1830 roku. Jakże jechać? Rodzice każą mi to robić, co ja chcę, ale ja tego nie lubię. Do Paryża? Tutejsi radzą mi jeszcze czekać. Wrócić? Siedzieć tutaj? Zabić się? Radź mi ty, co mam robić.
Jest dusza w tej muzyce, są jakieś myśli i to powoduje, że jego muzyka po prostu pozostaje. Te miesiące, które spędzał w Wielkopolsce, to były zawsze dla niego miesiące bardzo szczęśliwe. Miał krąg ludzi bardzo mu oddanych i bardzo chętnie tu zawsze przyjeżdżał.
Ostatecznie Chopin wybrał drogę do Paryża, gdzie znalazł się 11 września 1831 roku. Ale to już zupełnie inna opowieść.
O kompozytorze mówili Andrzej Jazdon z Biblioteki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, regionalista Henryk Nowaczyk, pianista Andrzej Tatarski, profesor Poznańskiej Akademii Muzycznej. W rolę Fryderyka Chopina wcielił się Piotr Dąbrowski, Anny ze Skarbków Wiesiołowskiej, Katarzyna Węglicka. Audycje przygotowali Irena Goszczyńska, Alina Kurczewska, Aleksandra Włodarczyk i Robert Mirzyński.